Jakiś czas temu w internecie pojawiło się bardzo prowokacyjne i kłamliwe oskarżenie, że polscy księża nie realizują czy nie słuchają papieża Franciszka i nie wypełniają tego, co papież mówi. Otóż, żeby zadać kłam i powiedzieć, że nasi księża śledzą nauczanie Ojca Świętego, ja rozpocznę dzisiejsze rozważanie od przypomnienia, że papież Franciszek jakżeż często w sposób taki bardzo uproszczony, nieraz przez 2-3 słowa, streszcza nam całe swoje wystąpienie. Kilka tygodni temu, dokładnie w połowie sierpnia, udał się do Korei, aby tam umocnić wiarę mieszkańców Korei Południowej, a także wlać nadzieję mieszkańcom Korei Północnej, którzy jakżeż wiele cierpią i nie mogą wyznawać wiary Chrystusowej. I Bóg beatyfikował 124 męczenników koreańskich. Gdy powrócił do Watykanu na pierwszej audiencji, powiedział 3 słowa, które miały być streszczeniem jego wyjazdu do Korei. Pamięć, nadzieja, świadectwo. Również w dniu wczorajszym, gdy był w Albanii, jakże często odwoływał się do pamięci oraz, jak sam wspomniał w czasie nieszporów w katedrze w Tiranie, jakże mocno przeżyłem świadectwo ludzi, którzy tutaj przed chwilą przemawiali, świadectwo tych, którzy jakże wiele cierpieli za wiarę Chrystusa w tych minionych dziesięcioleciach. Dzisiaj, gdy gromadzimy się w tej naszej siedleckiej katedrze, gdy Kościół Siedlecki świętuje kolejną 101. rocznicę poświęcenia tej świątyni, chciałbym również według tych 3 słów papieża poprowadzić krótkie to rozważanie. Pamięć, nadzieja i świadectwo. Gdy mówimy pamięć, to warto pamiętać, bo zbliżamy się już 4 lata, mamy tylko na przygotowanie do pięknego jubileuszu 200-lecia istnienia naszej diecezji. Została erygowana w 1818 roku, a potem różne trudne sytuacje, łącznie z kasatą po powstaniu styczniowym od 1867 aż do 1918 roku. I wtedy Ojciec Święty, nie mogąc mianować biskupa dla diecezji wtedy janowskiej, czyli podlaskiej, dzisiaj siedleckiej, przyłączył opiekę duszpasterską, powierzył biskupowi lubelskiemu. Na początku XX wieku, a więc 100 kilka lat temu, Siedlce miały jedną parafię, jedną świątynię, Kościół świętego Stanisława, biskupa i męczennika. A kościół garnizonowy wtedy był cerkwią i spełniał świątynię dla prawosławnych. A Rosjan, ponieważ Siedlce były stolicą guberni, to Rosjan było wielu w Siedlcach. Rodził się projekt i było wielkie pragnienie wybudowania nowej świątyni. Znaleziono plac, fundatorów. Zaczęto zbierać fundusze, materiały, ale przez kilka lat trwały pretraktacje, aby uzyskać pozwolenie. I po kilku latach przyszło pozwolenie aż od cara. I wtedy w ciągu kilku lat ta świątynia została wybudowana w latach 1906-1913. Rok temu tutaj uroczyście świętowaliśmy stulecie i dzisiaj też. Pragniemy nawiązać do tamtych wydarzeń, a dodatkowo chcemy wspomnieć, że w 1924 roku na prośbę biskupa ordynariusza Henryka Przeździeckiego papież przeniósł stolicę biskupią z Janowa Podlaskiego do Siedlec. I ta świątynia, która miała dopiero 11 lat od poświęcenia, została katedrą. Świątynia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w tym roku 90 lat świętuje jako katedra. siostry i bracia. Wiemy, że świątynie są bardzo potrzebne, chociaż nie zawsze i nie w każdym miejscu można je budować. Przez pierwsze 313 lat, aż do edyktu mediolańskiego, chrześcijanie nie mogli wznosić świątyń, musieli się ukrywać. Często w Rzymie w katakumbach się modlili, ponieważ religia chrześcijańska była oficjalnie zakazana. Ale już od 1700 lat świątynie są wznoszone, ponieważ świątynie są miejscem oddawania chwały Bogu. Świątynie są miejscem czci Pana Boga, miejscem uroczystej liturgii, miejscem głoszenia Bożego Słowa, szafowania sakramentów świętych. Już w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak król Salomon, który wybudował w Jerozolimie piękną świątynię, modli się: Panie, najpierw pyta, czy zamieszka tutaj Bóg, ale prosi, aby Bóg wysłuchał modlitwę tego ludu tutaj, na tym miejscu. Świątynia jest zawsze uroczyście poświęcona, ponieważ w świątyni sprawowany jest kult i świątynia buduje kościół, czy wierni, którzy gromadzą się w świątyni, tworzą żywy kościół. Święty Paweł poucza nas dzisiaj, jesteśmy Bożą budowlą, świątynią Pana i każdy z nas jest świątynią Pana. Od Chrztu Świętego. Daj Boże, abyśmy wytrwali i przyczyniali się do tego, by każdy z nas był najpiękniejszą świątynią. W Ewangelii Świętej słyszeliśmy najpierw piękną rozmowę Pana Jezusa z apostołami, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Ale gdy święty Piotr powiedział: Panie, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego, wtedy Pan Jezus mówi do Piotra: Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Niektórzy stawiają pytanie, czy można w Ewangelii znaleźć jedno miejsce, które mówi o wydarzeniu, którym Pan Jezus założył kościół. Tych wydarzeń jest przynajmniej kilka. Pierwsze, Pan Jezus głosi Ewangelię i powołuje 12 apostołów. Przygotowuje apostołów do misji specjalnej w Kościele. Pan Jezus ustanawia sakramenty święte. Jak czytaliśmy dzisiaj, wybiera Piotra i zapowiada: na Tobie zbuduję, Ty jesteś skałą, zbuduję mój Kościół, a po zmartwychwstaniu, gdy trzykrotnie zapyta go, czy miłujesz mnie, i usłyszy: tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, że Cię miłuję, usłyszał Piotr: pasz owce moje, pasz baranki moje. Ale szczególnie ważnym wydarzeniem powstawaniu Kościoła to męka, śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. A jeszcze po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem, Pan Jezus mówi: idźcie na cały świat. Ale dopiero gdy apostołowie modlili się przez 9 dni wieczorniku, trwali razem na modlitwie, bo Pan Jezus powiedział: módlcie się i czekajcie, i przyjdzie Duch Pocieszyciel. On was wszystkiego nauczy. I to zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, które niektórzy nazywają wylaniem Ducha Świętego na cały Kościół, a niektórzy mówią tak krótko, to chyba start Kościoła. Nie wiem, czy to słowo jest dobre, ale to znaczy, że to był pierwszy dzień szczególnego otwarcia się ludu Bożego, apostołów zgromadzonych w wieczorniku i rozpoczęcie działalności głoszenia Ewangelii. I patrzymy na 2000 lat, jakżeż w różnych warunkach Ewangelia była głoszona, jakżeż wiele Chrystus oczekuje od swoich uczniów, jakżeż wiele oczekuje od tych, którzy uwierzą i staną się Jego uczniami. A w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy wyraźnie: Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Wydawało nam się, że prześladowania były tylko kiedyś, w pierwszych 300 latach, ale już papież, obecnie święty Jan Paweł II, wielokrotnie mówił, że Kościół jest również Kościołem dzisiaj męczenników. Dzisiaj, gdy wspominamy i diecezję naszą, patrzymy na rys nie tylko sytuacji sprzed ponad 100 lat, chcemy dostrzec wielkich świadków wiary, a wśród nich 140 lat temu na naszej ziemi unici podrascy zdali szczególny egzamin wiary, stając w obronie wiary, w obronie świątyni, podkreślając jedność z papieżem, z całym Kościołem łacińskim. Iluż poniosło śmierć w Drelowie, w Pratolinie, ale i w więzieniach naszych, a ilu było zesłanych również tutaj z naszego siedleckiego więzienia, a więzienie powstało kilkadziesiąt lat wcześniej niż katedra. I z tego więzienia unici byli eskortowani aż na daleką Syberię i już stamtąd w większości nie powracali. To nasi bohaterowie wiary, to nasi również święci męczennicy. Ponad tydzień temu, 14 września w Parczewie, diecezja siedlecka świętowała szczególną uroczystość. 450 lat minęło od przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego. I gdybyśmy chcieli powiedzieć o świadectwie, to warto wymienić ówczesnego króla, króla Zygmunta Augusta, a także ówczesnych posłów, senatorów. Chociaż wielu z nich było innowiercami, to jednak za przykładem króla wszyscy przegłosowali przyjęcie przez Rzeczpospolitą wczesną uchwał Soboru i zachowanie jedności z papieżem, z Kościołem katolickim. I to na wieki. To było wielkie wydarzenie. Świadectwo króla, świadectwo jego wiary, świadectwo jego zrozumienia sytuacji i łączności z Kościołem zaowocowało, że Polska pozostała głównie zjednoczona z Kościołem katolickim. Siostry i bracia, moglibyśmy wiele jeszcze wymieniać świadectw i tych dawniejszych, i tych obecnych, ponieważ w Kościele dzisiaj też wielu chrześcijan cierpi. W Syrii, w Iraku cierpią chrześcijanie, w Afryce, w Nigerii, Kongu. Warto wspomnieć, że na naszej siedleckiej ziemi też mieliśmy współczesnych obrońców wiary i obrońców krzyża, i tych znanych, i tych w większości nieznanych. I chodziłem do szkoły podstawowej, ileż razy od naszej mamy w domu rodzinnym słyszałem o sytuacji, która miała miejsce najpierw w 1957 roku, po przewrocie w 1956, gdy religia wracała do szkoły, wracały krzyże, a w 1961 już były zdejmowane. Między innymi nasza mama ileż razy chodziła, aby krzyże wisiały. Organizowała, zbierała innych rodziców, przekonywała dyrektora szkoły, na pewien czas jeszcze zawisły, a potem już znowu były zdjęte. W 80 roku, gdy wybuchła Solidarność, zaistniała możliwość zawieszenia krzyża i w większości szkół był zawieszany, ale w 84 w Miętnem ileż było wspaniałego świadectwa wiary młodzieży, nauczycieli, a przede wszystkim również kapłanów, którzy wtedy pracowali w Garwolinie, i kapłanów, którzy wspierali tamtą młodzież, na czele z naszym ówczesnym pasterzem, świętej pamięci księdzem biskupem Janem Mazurem. To była wielka katecheza obrony krzyża przez kilka tygodni. Jesteśmy wdzięczni, że nasza diecezja, nasza ziemia daje takie wspaniałe świadectwa. Nadzieja. Nadzieja płynie od Boga. Nadzieję zawsze czerpali apostołowie i wszyscy święci, męczennicy, wyznawcy, którzy często aż śmiercią potwierdzali więź z Jezusem Chrystusem, że wierzą, że Chrystusa kochają. Dzisiaj, gdy w tej katedrze się modlimy, myślimy o tym, że ta świątynia jest miejscem modlitwy i tej bardzo uroczystej liturgii i tej modlitwy indywidualnej. Te liturgie uroczyste pod przewodnictwem księży biskupów i liturgie parafialne pod przewodnictwem miejscowych duszpasterzy, ale ileż jest również modlitwy indywidualnej. Ta świątynia cieszy się, można tak powiedzieć, bo od szeregu lat jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ileż ludzi tutaj przychodzi, aby uklęknąć, aby uwielbić Boga, aby oddać Mu cześć, aby umocnić wiarę, aby ją wyznać, również w osobistej modlitwie, również w modlitwie wspólnotowej. dyżur spowiedniczy, który od szeregu lat jest. Ileż ludzi pojednało się z Bogiem w tej cichej modlitwie, przychodząc zwykły dzień do kraty konfesjonału. Ileż wielkich nawróceń tu się dokonało. A więc ta katedra to wielkie, również święte i Boże miejsce. I moglibyśmy jeszcze wiele przykładów mówić. Przykładów świadectwa wiary, pamięci o tych, którzy tutaj się modlili, ale chcemy budzić naszą nadzieję, aby ona była zawsze mocna i osadzona w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w szczególnym ujmowaniu Pana Boga. Msza przewiduje taką modlitwę w dniu poświęcenia świątyni. Nie wiem, czy dosłownie ta modlitwa była odmawiana przez biskupa Franciszka Jaczewskiego w 1913 roku tutaj, gdy było uroczyste poświęcenie tej świątyni, ale w dzisiejszym szale mamy taką modlitwę. Boże, przyjmij łaskawie pragnienia tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym dobry Ojcze zjednoczy ze sobą wszystkie dzieci swoje, rozproszone po całym świecie. I na zakończenie chciałbym odwołać się do dzisiejszego psalmu. Świątynią Bożą jesteśmy. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Bożą, świątynią Boga, że Duch Boży mieszka w was? I śpiewaliśmy, jak miła Panu jest świątynia Twoja. Ta katedra dzisiaj pięknie odnowiona, niech zawsze będzie Bożą świątynią. I niech każdy z nas, od chrztu świętego aż po ostatnią godzinę życia, też będzie miłą świątynią Boga żywego.